na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam posła do Parlamentu Europejskiego, pana posła Marka Grubarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam panie ministrze i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, trwa szczyt w Unii Europejskiej. Już blisko 30 godzin szefowie państw i rządów prowadzą rozmowy, docierają także informacje do Polski, mianowicie dotyczące tego, iż to, co wynegocjowano, chyba trzeba powiedzieć w cudzysłowie, nie rokuje dobrej przyszłości finansowej, ekonomicznej naszej ojczyzny.
No, przede wszystkim, ojcze, trzeba powiedzieć, że ze strony Polski niewiele te negocjacje mają wspólnego z negocjacjami faktycznie, bo to, co Donald Tusk miał powiedzieć, już powiedział. To, co zadeklarował, że chce, już zadeklarował. Także nie ma tu żadnej gry negocjacyjnej, jaką widzimy ze strony innych przywódców krajów. Nie ma tutaj takiej chęci naprawdę zadbania o to, o jak najwięcej, co się da, abyśmy uzyskali z Unii Europejskiej. No jeszcze raz to potwierdza, że mamy taką politykę opartą na klientyzmie. No, co nam dacie, to weźmiemy, a my to i tak tutaj musimy zrobić, bo teraz wydaje się, że specjaliści od kontaktów ze społeczeństwem w Platformie Obywatelskiej ciężko pracują, jak to przedstawić, jak napisać Donaldowi Tuskowi, żeby przedstawił to w formie niesamowitego sukcesu.
Przed chwilą, panie ministrze, także w mediach w Polsce wypowiedź prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który powiedział, iż można już chłodzić szampana, bo to, co uzyskała polska delegacja rządowa, jest sukcesem.
No, nie spodziewaliśmy się nic innego ze strony prezydenta niż same pochwały, bo to przecież niczego innego prezydent nie reprezentuje, tylko ten sam klientelizm w stosunku do Unii Europejskiej. No zgoła inaczej to wygląda w innych krajach i naprawdę tam idzie o interes, o zachowanie jak największych swoich wpływów, w przeciwieństwie do naszego rządu, który, no i jeszcze raz powtarzam, to co miał powiedzieć i już powiedział, to co obiecał, już obiecał, no i chyba można powiedzieć, obiad, który zjadł, już zjadł. Faktycznie, bo nic więcej nie uzyskamy, a mało tego, są przesłanki i wydaje się to, no, w zasadzie bardzo prawdopodobne, że te pieniądze niestety, które uzyskamy, będą obwarowane takimi obostrzeniami, że faktycznie skorzystać z nich do końca nie będziemy mogli. Bo przecież wielokrotnie mówiliśmy o tych obostrzeniach, które grożą i jak gdyby wiszą nad naszym budżetem, nad środkami unijnymi, chociażby ta kwalifikowalność VAT-u. No nikt teraz nie wspomina, co się stało z kwalifikowalnością VAT-u, a wiemy, jak to jest niebezpieczne dla Polski, ponieważ jeżeli okaże się, że nie będzie można zaliczyć VAT-u do środków unijnych, no to na wstępie tracimy 23%. W tym momencie wszystkie samorządy są wyrzucone poza nawias możliwości skorzystania ze środków unijnych, bo po prostu nie ujęły tego w budżecie. Zresztą projekty stają się za drogie. Mamy przecież korektę netto, która jednoznacznie mówi, że projekty nie mogą być zastępowalne, czyli use it or lose it. Bierzesz albo tracisz. Nic nie słychać o tych zapisach, które się przecież pojawiły w pierwszych propozycjach Van Rompuya, żeby miały zniknąć z ostatecznego dokumentu. To jest niezwykle szkodliwe. No i mamy przecież warunki makroekonomiczne, które wskazują, że jeżeli kraj wejdzie w zadłużenie ponad 60%, automatycznie odbiera mu się te środki unijne. No to są wszystko argumenty, które pokazują, gdzie powinniśmy się oprzeć przede wszystkim na negocjacjach, żeby przynajmniej w tym obszarze polityki spójności, no mieć faktycznie możliwości korzystania z tych pieniędzy, a faktem może się stać to, że nawet te pieniądze, które są wynegocjowane, no mają się znacznie gorzej do tego poprzedniego budżetu wynegocjowanego przez Prawo i Sprawiedliwość ze względu przecież na inflację, ze względu na podwyżki cen nie tylko na towary, ale i również na usługi, na drożejący VAT i tak dalej, na podatki, które są coraz bardziej nakładane przez rząd na obywateli. To wszystko wskazuje jednoznacznie za tym, że te negocjacje po prostu zostaną przez nas rząd niestety, ale przegrane.
Panie ministrze, depesze agencji prasowych międzynarodowych informują, że negocjacje w dalszym ciągu trwają, dlatego że są jeszcze kraje niezadowolone, które domagają się korzystnych dla siebie zmian. Wśród tych krajów wymienia się Czechy, między innymi Łotwę, Rumunię. Nie odnajduje jednak Polski, czyli właściwie polski rząd jest chyba ze wszystkiego zadowolony.
Dokładnie mamy taką sytuację, że okazuje się, że jednak grę negocjacyjną podjęły znacznie od Polski mniejsze Czechy czy Łotwa. Jest dla nas zrozumiałym, że tylko twarde opowiadanie się za interesami swojego kraju daje efekty. No przecież widzieliśmy tą świetną grę wetem wielu przedstawicieli, wielu premierów poszczególnych krajów, no przede wszystkim Camerona, który po prostu doskonale negocjował właśnie poprzez takie twarde opowiadanie się za swoim interesem, granie tym wetem. No widzimy teraz, robią to doskonale Czesi czy Łotysze. W przypadku Polski, no wszystko jest dane na talerzu, ale okazuje się, że jeżeli popatrzymy na całościowy budżet, to przecież wcale on nie jest taki dobry, bo przecież musimy tutaj zwrócić uwagę na kwestię rolnictwa, która jest całkowicie pominięta i która jest zasypana, schowana pod dywan, a tam się wcale dobrze nie dzieje.
Bo chociaż wspomnijmy, panie ministrze, że w rolnictwie przedziwne prezenty otrzymały aż 11 państw, wśród nich Francja, Austria. Najdroższy prezent przyznano Włochom, aż 1,5 miliarda euro. No właśnie, to sygnały bardzo niepokojące, bo one oznaczają wprost, że uszczuplono pulę przeznaczoną na rolnictwo dla Polski i o tym dzisiaj już trzeba bardzo mocno mówić.
Mamy oczywiście zapowiedź ministra, który mówi, że negocjuje, ale już wskazuje, że z dwóch filarów, dopłaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich, ten drugi będzie obcięty pod kątem środków. Mówi o dopłatach bezpośrednich, że tutaj pieniądze będą zachowane na dotychczasowym poziomie, czy mówi o wzroście. My słyszeliśmy o bodajże 9 euro wzrostu, a przecież nie o to szło. Chodziło o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Bo dlaczego 100 kilometrów przed granicą niemiecką po stronie polskiej, polski rolnik dostaje o blisko 100 euro czy 120 euro mniej niż po drugiej stronie granicy rolnik niemiecki, skoro mają ten sam grunt, operują na tym samym rynku i te same warunki muszą spełnić konkurencyjne, aby ze sobą jakoś współpracować. No okazuje się, że w wyniku tak prowadzonej polityki konkurencyjności, no Polska jest po prostu zalewana niemieckim mlekiem, a polskie mleko się nie opłaca. No większość rzeczy się nie opłaca, bo na starcie polski rolnik traci właśnie poprzez zupełnie inne dopłaty do hektara. No nie wspominając już chociażby Grecji, która ma dwukrotnie wyższe, czy trzykrotnie nawet wyższe dopłaty dla rolników na swoim terenie. Tutaj nasze poprawki, które były kierowane, nasze uwagi do ministra, powinny, do premiera, powinny zmierzać, powinny doprowadzić do wyrównania dopłat bezpośrednich, bo to jest najistotniejsze dla rolnika. I nie słuchajmy, że ten, nie wierzmy w to, że ten filar jest nie tak istotny, że ważniejszy jest drugi, albo powiedzmy, że nasz poziom jest odpowiedni. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, minister ówczesny Kalinowski, obecnie europoseł, obiecał, że ta perspektywa, w tej perspektywie 2013-2020 dopłaty dla rolników zostaną wyrównane. Teraz okazuje się, że jednak nie zostaną wyrównane, ponieważ no, premier ma politykę kliencką. To, co nam dacie, to weźmiemy. No niesłychanie to jest szkodliwe dla naszego kraju.
Panie ministrze, mówiliśmy o rolnictwie. Wiemy, że wiele krajów dostało dodatkowe pieniądze na rolnictwo. Wśród tych krajów nie ma Polski, ale także wiemy, że wiele krajów dostało pieniądze na tak zwane biedne regiony. No i także Polska w tym paśmie państw, które otrzymały dodatkowe pieniądze, także jest niewymieniana. Zatem przypuszczam, że Polska to bardzo bogate państwo.
Mamy z tym ogromny problem, bo no, premier, któremu ciężko się oprzeć, spróbować zagrać z Unią Europejską, twardziej negocjować, no udaje, że zachodnie części Polski, czy północne, popegeerowskie obszary, czy zupełnie obszary nadmorskie, które tylko mają możliwość funkcjonowania z turystyki, nie mówiąc już o wschodniej Polsce, o Podlasiu, gdzie naprawdę no, większość rodzin żyje w biedzie, jest po prostu chowana kolejny raz pod stół, nie pokazuje się tego i nie walczy się o środki, które nam się należą. No przecież ta polityka wyrównania poziomów życia, polityka regionalna ma dążyć do tego, aby właśnie wyrównać stopy życia, żebyśmy nie odstawali od Unii Europejskiej, tylko korzystali z tego, jeżeli mamy takie możliwości. No kolejny raz widzimy, że nie o to idzie w tych negocjacjach Donaldowi Tuskowi, aby ten kraj, żeby Polska uzyskała odpowiednie profity w kolejnym budżecie, ale o to, żeby załatwić swoje interesy, bo nie jest chyba tajemnicą, że premier aspiruje wysoko w Unii Europejskiej, a koszty za to będzie płacił czy ponosił naród.
Na chwilę ucieknijmy od budżetu i tematyki dotyczącej tego wszystkiego, co dzieje się na szczycie budżetowym w Brukseli. Panie ministrze, te ostatnie dni to także wypracowana polityka wspólna dla rybołówstwa. Wiemy o dramatycznym stanie polskiego rybołówstwa, de facto rybołówstwo rozłożone na łopatki. Czy ta wspólna polityka rybołówstwa na okres 2014-2020 daje jakiekolwiek możliwości, szanse, że trochę się podźwigniemy?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie jest to ostateczna decyzja, która została podjęta przez Parlament Europejski, ponieważ wspólna polityka rybołówstwa trafi teraz pod obrady ministrów do spraw rybołówstwa krajów Unii Europejskiej i poprzez uzgodnienia trójstronne pomiędzy ostatecznym Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą dopiero będzie przyjęta. Więc można powiedzieć, że minimum jeszcze pół roku czeka nas negocjacji związanych z przyjęciem ostatecznego kształtu wspólnej polityki rybołówstwa. I to bardzo dobrze, bo poza tym, że pojawiły się bardzo dobre zapisy w tej wspólnej polityce, to oczywiście pojawiły się też bardzo niebezpieczne, które mogą wprowadzić duży zamęt. Ja nie widzę tutaj tak dużego wpływu tego na polskie rybołówstwo, bo polskie rybołówstwo już jest po prostu tak rozbite, tak zniszczone, że nic nie zaszkodzi polskiemu rybołówstwu. Jedynie to, co może się stać, to tylko pomóc. Więc widzę w tej polityce ogromną szansę, między innymi z tego powodu, że wykreślono całkowicie zapisy, które proponowała komisja o sprzedaży kwot połowowych. To było ogromne to było zagrożenie dla polskiego rybołówstwa, bo wiem, no, nastawienie ministra jest jakie jest i niewykluczone, że przyszłoby mu do głowy nagle sprzedawać polskie kwoty ze względu na to, że ich nie wykorzystujemy, czy też nie możemy wykorzystać, bo mamy taki system, jaki mamy, innym krajom. No, to akurat udało się uratować i nie nastąpi nic takiego. Wprowadzono też pewien element regionalizacji, że to prawo jednak będzie tworzone wokół akwenów. Oczywiście trzeba się tu odnieść do traktatu z Lizbony, który no nie dopuszcza, jak wiemy, ten traktat to jeden wielki problem dla Unii Europejskiej, zastosowania prawdziwej regionalizacji, to znaczy, że po prostu państwa nad Morzem Bałtyckim spotykają się razem i ustalają wspólne prawa w stosunku do Bałtyku. No udało się przeforsować poprawkę, która mówi, że wszystkie agencje doradcze funkcjonujące na Morzu Bałtyckim mają możliwość zgłaszania swoich uwag i wnosić projekty czy własne poprawki do regulacji prawnych, które to nie mogą być odrzucane bezpodstawnie. Z mojej strony, no tutaj wydaje mi się, że to dobra wiadomość, którą udało się uzyskać jako zapis we wspólnej polityce, to oczywiście proporcjonalne kontrole rybaków, czyli floty rybackie będą kontrolowane proporcjonalnie do ich wielkości, bo nie może być tak i nie będzie już można w ten sposób nękać polskich rybaków, że w Polsce przeprowadzono 11 tysięcy kontroli, a w Finlandii 50. Bo jeżeli chcą nas w ten sposób kontrolować, to w Finlandii muszą przeprowadzić 22 tysiące kontroli, bo fińska flota jest prawie dwa razy większa od polskiej. Te zapisy wydają się niezwykle ważne dla nas, gdyż no, dają to poczucie, że w końcu będziemy traktowani na równi z innymi. I jeszcze jednym takim zapisem, który wydaje się bardzo dobry i który zgłosiłem, jest podział rybołówstwa na to paszowe, przemysłowe, które tylko i wyłącznie będzie produkowało mączkę rybną, i to konsumpcyjne, które jest domeną naszej floty, bo przecież większość polskich rybaków poławia właśnie konsumpcyjnie, a nie może konkurować z pozostałymi flotami, gdyż jest to absolutnie inna forma działalności, nie przynosząca takich zysków jak ogromne przetwórnie duńskie, które produkują mączkę rybną i odławiając po prostu wszystko, co jest w Bałtyku. To również jest zapis w tej wspólnej polityce rybołówstwa, że przede wszystkim Komisja Europejska ma promować drobnych rybaków, drobne rybołówstwo na małą skalę, czyli takie, jakie jest naszą domeną, jakie znajduje się w Polsce, i to rybołówstwo winno być wspierane. Tutaj bezwzględnie musi się pojawić natychmiast strategia polskiego rządu, bo ja wielokrotnie zwracałem się do ministra, jaka jest jego koncepcja na nasze rybołówstwo, co chcemy robić. Działajmy razem w tej materii, aby można było uzyskać odpowiedni sukces, czy dla nas zabezpieczyć nasze prawa. No, za każdym razem nie dostawałem żadnej odpowiedzi. Również teraz nie wiemy, jaka jest sytuacja, jakie jest stanowisko polskiego ministra i dokąd on zmierza. Oby tylko nie do zezłomowania, bo to jest najgorsze rozwiązanie, które może spotkać Polskę.
Do tych elementów wspólnej polityki w rybołówstwie będziemy powracać jeszcze, panie ministrze. Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, o negocjacjach związanych z budżetem unijnym, o szczycie Unii Europejskiej i także o wspólnej polityce rybołówstwa na lata 2014-2020 rozmawialiśmy z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem posłem Markiem Grubarczykiem, byłym ministrem gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.